Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nad potrzebą jedności dla skutecznej nowej ewangelizacji obraduje Watykańska Dykasteria Ekumeniczna, a o wkładzie polskiego papieża w przemiany na naszym kontynencie przypomniał kardynał Sodano przy okazji obchodów 20-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Słowenią a Stolicą Apostolską. W pierwszej części programu zapraszamy na aktualności. Następnie w ramach rozmów o wierze gościem Krzysztofa Chudzika będzie znany filmowiec i charyzmatyk Leszek Dokowicz. Na wtorkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wyzwanie, jakie stanowi nowa ewangelizacja, wymaga od Kościoła dalszych wysiłków na rzecz pełnej jedności chrześcijan. To stwierdzenie Benedykta XVI przypomniał wczoraj przewodniczący Papiejskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan na rozpoczęcie sesji plenarnej tej dykasterii. Tematem trwających do piątku obrad jest znaczenie ekumenizmu dla nowej ewangelizacji. Kardynał Kurt Koch zwrócił uwagę na konieczność jedności, by głoszenie Ewangelii było wiarygodne. To właśnie zdanie sobie z tego sprawy na konferencji misyjnej w Edynburgu dało przed 100 laty początek ruchowi ekumenicznemu.
Sekularyzacja jest konsekwencją podziału chrześcijaństwa na Zachodzie spowodowanego przez reformację. Rozbicie jedności wyznawców Chrystusa i powstanie różnych kościołów ewangelickich nie było jej sukcesem, ale niepowodzeniem, i to nie tylko z katolickiego punktu widzenia. Tak również uważa protestancki ekumenista, niemiecki teolog Wolfhard Pannenberg, przypomniał szwajcarski purpurat.
Mówiąc o nowych wyzwaniach ekumenizmu, kardynał Koch zwrócił uwagę, że aktualne w jego poprzedniej fazie hasło wiara dzieli, a działanie jednoczy uległo odwróceniu. Dziś dzieli przede wszystkim etyka, a jednoczy wiara. Dopóki kościoły nie będą mówić jednym głosem o wielkich problemach etycznych naszych czasów, szkodzić to będzie wiarygodności nowej ewangelizacji, stwierdził szef ekumenicznej dykasterii. Wskazał też na ewangelizacyjne znaczenie ekumenizmu męczenników. Świadków wiary, niezależnie od podziałów, mają wszystkie kościoły i wspólnoty chrześcijańskie.
Ideologia komunistyczna utrzymała się u władzy przez prawie 70 lat, przypomniał kardynał Sodano. Już w 1989 roku rosyjski historyk Roy Miedwiediew mówił o 40 milionach ofiar Stalina w ówczesnym Związku Radzieckim. Przed 20 laty Michaił Gorbaczow przyznał, że przemiany, jakie dokonały się w tej części Europy, nie byłyby możliwe bez Jana Pawła II i odegranej przezeń roli. Z rozpadu sowieckiego imperium powstało 12 niepodległych państw, a z Jugosławii 5. Łącznie 28 krajów, tak europejskich, jak i byłych radzieckich republik azjatyckich, zwróciło się o nawiązanie czy wznowienie stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską, powiedział obecny dziekan Kolegium Kardynalskiego. Jako sekretarz stanu zawierał on wówczas z nimi odnośne porozumienia.
We wczorajszych obchodach 20-lecia watykańskich stosunków dyplomatycznych ze Słowenią brał udział Alois Peterle, szef pierwszego demokratycznego rządu tego kraju. Przypomniał on, że Stolica Apostolska uznała słoweńską niepodległość 13 stycznia 1992 roku, dwa dni wcześniej niż wspólnota europejska.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Nasze spotkanie dziś odbywa się w trakcie rekolekcji ewangelizacyjnych w jednej z lubelskich parafii prowadzonych przez Lecha Dokowicza, producent filmowy, reżyser, operator zdjęć, autor bądź współautor takich filmów dokumentalnych jak Egzorcyzmy Annelizy Michel, Duch czy ostatnio Ja jestem. Miał pan okazję zjeździć świat dosyć mocno. Filmuje pan i takie doświadczenia Bożej obecności, Bożej miłości, ale i wielkie współczesne zagrożenia. Zacznijmy od tych pierwszych. Jeżeli to w ogóle jest możliwe, jak zarysowałby pan taką swoją prywatną mapę świata pod kątem tych szczególnych miejsc Bożej obecności dzisiaj?
Boża obecność objawia się w różnych miejscach na różny sposób, tak bym to powiedział, specyficzny dla danego kraju, dla jego potrzeb i dlatego też w jaki sposób tam na miejscu ludzie poszukują woli Bożej. Ja odwiedziłem kilka krajów, które bardzo mocno dotknęły mnie właśnie pod względem tego, jak ludzie przeżywają swoją wiarę. Jednym z nich była Kolumbia. Tam przeżyłem takie doświadczenie oddania całego narodu niepokalanemu sercu Pana Jezusa i Matki Bożej. I to, co wydaje się niemożliwe w naszym kraju do przeprowadzenia, tam okazało się możliwe. Czyli w jedności z rządem, z kościołem i z wiernymi, ogólnonarodowe zawierzenie całego kraju niepokalanemu sercu Maryi i Pana Jezusa. No więc to był pierwszy taki kraj w tym rzędzie. W Brazylii doświadczyliśmy w czasie pracy nad filmem Duch nieprawdopodobnego działania Ducha Świętego. To jest taka osoba Trójcy Świętej, która powinna być naszym przyjacielem i przewodnikiem, a która przez większość katolików jest zupełnie nieznana. I tam w Brazylii poznaliśmy współczesnych apostołów, ludzi chodzących naprawdę w mocy Ducha Świętego. Przeżyliśmy dzieje apostolskie dzisiaj. Bardzo mocne wspólnoty, prężne, działające, głoszące Słowo Boże, uzdrawiające, wypędzające demony. No więc jeżeli chodzi o Afrykę, to najmocniejsze przeżycia takie duchowe czekały nas w Ugandzie i w Rwandzie. To są dwa kraje, w których w tej chwili dzieją się rzeczy niesamowite. Pan Bóg po prostu rozpoczyna, myśmy rozmawiali z ludźmi, którzy służą Mu po radykalnym oddaniu życia, z ludźmi, którzy są przez Niego wyznaczeni jako pewne narzędzia na te czasy. I oni powiedzieli, że Pan Bóg rozpoczyna reewangelizację świata od pewnych krajów. Tak jak czasami zaczyna się ewangelizacja pewnej rodziny od nawrócenia pojedynczego człowieka, tak też bywa, czy działo się w historii z narodami.
Wspomniał Pan o miejscach na mapie, a gdyby Pan zechciał przywołać pewne konkretne doświadczenie spotkań z konkretnymi ludźmi, właśnie takie, gdzie, doświadczenie jakiejś Bożej miłości było powalające.
No takich spotkań było bardzo dużo, bo każdy z filmów jest taką niesamowitą przygodą. W każdym z tych filmów Pan Bóg stawia nam przed kamery ludzi, którzy nieraz byli przygotowywani całe życie, żeby wypowiedzieć pewne słowa, żeby opisać pewne zdarzenia. I w związku z tym takich spotkań było bardzo wiele. Jeżeli teraz, biorąc ostatnią pracę, na przykład pojechaliśmy do Rwandy i spotkaliśmy się tam z polskim księdzem egzorcystą, ojcem Stanisławem, który jako jeden z dwóch białych pozostał w Rwandzie w czasie tych niesamowitych masakr, które odbyły się tam w 1994 roku. Jako egzorcysta wiedział, miał jasne poznanie tego, że ludzie, którzy dopuszczają się takich zbrodni, działają pod bardzo silnym wpływem złego ducha. Więc kiedy dowiedział się, że przyjeżdżają do jego parafii, żeby wymordować 500 osób, które ukrywał, poświęcił sól, egzorcyzmował sól, dokładniej powiedziawszy, egzorcyzmował wodę i oblał mury świątyni i obsypał tymi sakramentaliami. Kiedy bandyci przyjechali, powiedział, że widział sceny, kiedy oni wskakiwali na mury świątyni i krzycząc, wrzeszcząc z wybłoszonymi oczami, wołali, przeklinali, że wymordują wszystkich, ale nie byli w stanie przeskoczyć przez te mury. Ta sól egzorcyzmowana i woda święcona, którą on rozsypał, sprawiła, że jako opętani nie byli w stanie pokonać tej bariery. I w absolutnie nadprzyrodzony sposób Pan Bóg przeprowadził ratunek tej grupy 500 ludzi, których ukrywał w kościele. On wbiegł do świątyni. Była dokładnie 3:00 PM, więc był wystawiony Pan Jezus na Świętym Sakramencie, a w kościele 500 osób wiedzących, że od tygodni dookoła giną ludzie w straszliwy sposób i wiedzieli, że nadeszła ich godzina, więc rzucił się, padł krzyżem i zaczął błagać Boga o ratunek dla tych ludzi. Dołączyli do niego ukrywani tam, padli wszyscy krzyżem przed tabernakulum. I chwilę potem nadszedł jeden z parafian, który był oficerem armii tych bandytów. Przypadkiem przechadzał się tamtędy i zobaczył, że przyjechały ciężarówki z uzbrojonymi żołnierzami, więc wbiegł do kościoła. Jak zobaczył, że ta jednostka szykuje się do tego, żeby wszystkich eksterminować, rozkazał im natychmiast opuścić to miejsce pod groźbą, że rozstrzela każdego, kto tego nie dokona, kto tego nie zrobi. I w ten sposób Pan Bóg na to straszliwe wołanie ludzi krzyczących przed Najświętszym Sakramentem o ratunek odpowiedział. Powstało tam najważniejsze sanktuarium w tej chwili w Rwandzie, najważniejsze sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a kapłan, o którym mówię, błogosławi z taką mocą ludziom i modli się z taką wiarą, że następują nieprawdopodobne uzdrowienia. Paralitycy wstają, którzy nigdy nie chodzili. ludzie z AIDS są uzdrawiani, co większość pewnie medyków uznałoby za bajkę, którą sobie gdzieś tam w czarnym lądzie ludzie opowiadają, i są przede wszystkim najważniejsze niesamowite nawrócenia i uzdrowienia wewnętrzne. Ludzie przebaczają sobie zbrodnie, których dokonali, których na nich dokonano, na ich rodzinach. Jest to absolutnie potężne miejsce łaski w tym kraju. Takie spotkania należą do pracy nad każdym z tych filmów, po prostu dlatego, że te rzeczy dzieją się dzisiaj w kościele, tak jak działy się 2000 lat temu. My idziemy za pewnym głosem, taką inspiracją w zasadzie poprzez słowa, że świat dzisiaj nie potrzebuje nauczycieli, tylko świadków, albo takich nauczycieli, którzy są świadkami. I to, co my robimy w naszych filmach, my dajemy głos najmocniejszym świadkom z danej przestrzeni, których Pan Bóg nam wskaże. Po prostu dajemy im wielką tubę, którą jest film dokumentalny, i pozwalamy wypowiedzieć w pełni, głęboko doświadczenie, które stało się ich udziałem poprzez łaskę Boga. I myślę, że to jest największą mocą tych filmów.
A z tego, co jako realizator tych filmów sam Pan zaobserwował i doświadczył, gdzie przebiegają takie główne dziś linie walki duchowej?
Myślę, że jest ich wiele, ale takie najważniejsze to jest to prawodawstwo, następnie kultura, media szeroko rozumiane. Po prostu w tych miejscach dzisiaj decydują o tym, w jaki sposób mówi się do świata ludzie, którzy są synami buntu lat 60. I teraz nazywam tutaj szeroko pojętą cywilizację kultury zachodniej. To, co widzimy w całej Europie, gdzie większość rządów dzisiaj przejęli socjaliści, a są to ludzie, którzy w dużej mierze w latach 60. rozpoczęli po nieudanych próbach buntu na ulicach marsz przez instytucje i dzisiaj doszli do pozycji, do miejsc, z których mogą wpływać znacznie na to, w jaki sposób tworzone jest szkolnictwo, w jaki sposób tworzona jest kultura, gdzie idą dotacje państwowe. Jako politycy podejmują decyzje, które uderzają w rodzinę, w tradycyjny model rodziny i które uderzają w tradycyjny model społeczeństwa. To są ludzie zdeterminowani do tego, żeby zmienić nasz świat w pewien system, w którym nie będzie już żadnych dogmatów, w którym nie będzie już żadnych prawd objawionych i absolutnych. No jest to jakiś opętańczy bieg, który się dokonuje po raz kolejny w tym świecie. Ja widzę w tym tylko działanie złego ducha pod nową maską, pod nową przykrywką. Wydaje mi się, że stajemy w obliczu teraz tworzenia nowego systemu totalitarnego, który to system jest tworzony pod pozorem światła, czyli tolerancji, miękkich słów, ale tak naprawdę radykalnej walki z Bogiem i z światopoglądem chrześcijańskim w dużej mierze i też ze wszystkimi innymi nurtami, które w jakikolwiek sposób negują to, co ci ludzie chcą w świecie stworzyć.
Miał Pan na przykład swój udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych, które chyba dosyć mocno przeorały parę miesięcy temu diecezję koszalińską na jej 40-lecie. Pamiętam komentarze w prasie katolickiej pełne takiego wielkiego uznania, że to jest właśnie ta droga, którą Kościół w Polsce dobrze, żeby zaczął iść bardziej wyraźnie.
Ze wszystkich doświadczeń, które udało mi się zebrać, wyrasta przekonanie, moje przekonanie, że nie ma innej drogi dla Kościoła niż droga, którą był on budowany od pierwszych wieków, czyli droga, którą wskazał sam Chrystus. Ja tak zaobserwowałem Kościół w tych miejscach, w których budowany jest na takich trzech filarach, jest on niesamowicie mocny. To znaczy tak, jest to Boże miłosierdzie jako pierwszy aspekt, Matka Boża jako ta, która zwycięży, która zetrze głowa szatana, drugi filar i trzeci filar Duch Święty. Są miejsca, które żyją jednym albo dwoma z tych charyzmatów, ale bardzo rzadko zdarza się, że wszystkie trzy są fundamentem duchowych przemyśleń i działań. I tam, gdzie jakby łączą się te trzy dary Boże, charyzmaty, trzy drogi, tam, gdzie w pełni zaczyna się wchodzić w to doświadczenie, tam dzieją się nadzwyczajne rzeczy. I teraz jest pewne doświadczenie, pewien dar dla Kościoła, który od dziejów apostolskich Bóg wskazuje na niego, którym jest Duch Święty. Ale nie jako pewna teoretyczna moc, siła, która była wtedy potrzebna, bo Kościół powstawał, albo która otrzymujemy, kiedy jesteśmy bierzmowani i na tym się wszystko kończy. Ja mówię o realnym Bogu Duchu Świętym, który mówi do serc ludzkich z taką mocą, że wiedzą, że nikt inny nie mógł tego, co się wydarzyło, uczynić poza nim. Że przemieniani są w sekundach, że, no podam taki przykład, żeby zrozumieć, o co chodzi. Ostatnio czytałem fragment Pisma Świętego z Dziejów Apostolskich, w którym jest opisane, jak Piotr i Jan poszli do Samarii, ponieważ Samaria nie dostała jeszcze Ducha Świętego. Byli ludzie tam ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego. Apostołowie poszli, położyli na nich ręce i Duch Święty zstąpił. O tym doświadczeniu mówię. To samo, to co było dobre, żeby zbudować Kościół i to co powodowało, że apostołowie byli już nie do zatrzymania. Bo proszę zwrócić uwagę, że pod krzyżem, mimo 3 lat przebywania z Bogiem człowiekiem i tego, że widzieli niesamowite cuda, pod krzyżem te doświadczenia nie wystarczyły, żeby obronić swoją wiarę, żeby pozostać przy nim, żeby być mu wiernym. Ale od momentu, w którym nastąpiło wylanie Ducha Świętego w Wieczerniku, byli nie do zatrzymania. I to był prawdziwy początek Kościoła, który szedł jak ogień. Ogień Ducha Świętego niesiony w sercach ludzi. Więc my, chociaż ja wiem, że opowiadanie o tym dla kogoś, kto tego nie doświadczył, to jest troszeczkę tak jak mówienie niewidomemu od urodzenia o tym, czym są kolory. Ale ja przeżyłem to i tysiące albo dziesiątki tysięcy ludzi również mogą to poświadczyć, że jest pewne takie zdarzenie, które nawet dla kapłanów, którzy są 15 lat przy ołtarzu, jest przemieniające. Może być przemieniające, nie zabiera im nic z ich doświadczenia, ale posyła ich z nowym ogniem, z nową siłą, z radością i płonących takich, że nie mogą więcej się zatrzymać. I myślę, że jeżeli to doświadczenie Kościół na powrót rozezna jako coś bardzo pierwotnego, jako coś bardzo fundamentalnego, ważnego i zacznie prosić Boga o to, żeby stało się ono udziałem najpierw kapłanów, a potem świeckich wspólnot i wszystkich ludzi w Kościele, to wtedy Kościół się odnowi. I to jest moim zdaniem droga, którą należy w tej chwili wybrać.
Ma pan za sobą bardzo szczególne doświadczenie takiego odrodzenia wiary i to jakby tak w okółce klonu. To są rzeczy, które można wysłuchać, poczytać, więc myślę, że nie trzeba tego teraz opisywać. Ma pan wspaniałą rodzinę. Co robić, żeby w tym zapale ewangelizacyjnym się nie zmęczyć, nie ustać? Bo zmęczyć może być błogosławione zmęczenie, ale żeby nie ustać mimo wszystko.
To jest trudne pytanie. Nie wiem, co mają inni robić. Ja tylko mogę powiedzieć, co ja robię. Mnie trzyma przy życiu regularna spowiedź, codzienna Eucharystia, indywidualna modlitwa i modlitwa wielu ludzi, którzy się za mnie modlą. To jest moja droga do tego, żeby nie tylko trwać, ale też duchowo się rozwijać i służyć lepiej. Staramy się z przyjaciółmi, z którymi pracuję, odkrywać coraz to lepsze, nowsze, doskonalsze drogi, które wskazują na to, kim jest Bóg. No i to musi być po prostu praca osobista cały czas, to jest równolegle. To nie może tak być, że jest to tylko takie bujanie w obłokach, ale czytam dużo, jest formacja. Po prostu trzeba prowadzić życie duchowe, jeżeli chce się w dziełach duchowych uczestniczyć. Inaczej byłoby to oszustwem.
A jeszcze jedno, czy to nie jest tak, że jakoś za bardzo dystansuje się pan do ludzi niewierzących?
Ja przejmuję się bardzo ludźmi, którzy są niewierzący, czy którzy jakoś w sposób nawet bezpośredni walczą z Panem Bogiem, po prostu dlatego, że zdaję sobie w pełni sprawę z tego, że decyzje, które podejmują, będą prowadzić do zbawienia bądź do potępienia. I tutaj nie ma jakiejś przestrzeni pośredniej. I to jest jakiś straszliwy dramat, ale uważam, że najważniejsze w tej chwili, w tym czasie, w którym żyjemy, jest budzenie letnich katolików i doprowadzanie, najpierw obudzenie Kościoła, który jest tym olbrzymem śpiącym w tej chwili. Po prostu ludzie Kościoła nie uświadamiają sobie, jak niespożyte i nieprawdopodobne siły, energie ma Kościół, który staje się żywym ciałem, który staje się przepełniony obecnością Ducha Świętego. On wtedy jest siłą, której nic nie jest w stanie zatrzymać. I wszelkie działania, które teraz podejmujemy, służą temu, żeby wszystkich ludzi odpowiedzialnych w Kościele, wszystkich tych, którzy w jakiś sposób uważają go za miejsce najważniejsze w swoim życiu, żeby pomóc im prawdziwie duchowo się przebudzić.
Naszym gościem był Lech Dokowicz. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również. Z Panem Bogiem.
Rozmowa Krzysztofa Chudzika kończy nasz wtorkowy program. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.